Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął stanowisko dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę. Jak poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek, Rada Ministrów pozytywnie zarekomendowała projekt, ale zgłosiła swoje uwagi.
Rząd pani premier Beaty Szydło nie godzi się na to, aby karać chociażby więzieniem osoby, które ten zakaz handlu będą naruszały. W tym stanowisku również są zawarte uwagi i zastrzeżenia co do zakresu zakazu handlu, który miałby zostać wprowadzony. Uwag jest co najmniej kilkanaście, one są również oprócz tych merytorycznych techniczno-legislacyjne. Mamy nadzieję, że zostaną one pozytywnie rozpatrzone w trakcie prac parlamentarnych. Wierzymy również, że tutaj to środowisko przedsiębiorców, którzy są żywo zainteresowani tym projektem, również będą mogli aktywnie włączyć się w wypracowanie tego projektu.
Rzecznik rządu dodał, że na ostateczny kształt ustawy musimy poczekać, bo w Sejmie wciąż toczą się prace nad przepisami. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że rząd uwzględnił wszystkie uwagi zgłoszone przez resorty finansów i rozwoju.
Ta ustawa zbliża nas do funkcjonowania handlu w bardzo wielu rozwiniętych gospodarkach, takich jak chociażby Niemcy, Włochy, więc nie jest to rozwiązanie, które nie funkcjonuje w innych krajach, gdzie jest albo całkowity zakaz handlu we wszystkie niedziele, albo są bardzo liczne wyłączenia. Więc rząd stoi na stanowisku, że wszystkie niedziele powinny być wyłączone z handlu, więc stanowisko rządu w tym przypadku jest jasne, natomiast chcemy absolutnie zapewnić pełny obieg towarów, produktów w gospodarce i to w tym przypadku nasze uwagi zostały uwzględnione.
Projekt w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę został opracowany przez Solidarność, a w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły także organizacje społeczne, katolickie, pracownicze oraz zrzeszające pracodawców. Zgodnie z projektem zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw, między innymi dotyczących weekendów przedświątecznych oraz niektórych typów sklepów. W przyszłym tygodniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy skieruje oficjalne zaproszenie na rozmowę do szefa MON Antoniego Macierewicza. Prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami szefa MON na skierowane do niego listy, poinformował dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Marek Magierowski. Sprawa dotyczy listów szefa państwa, w których domagał się od ministra informacji w sprawie obsady stanowisk attaché obrony m.in. USA i Wielkiej Brytanii. Prezydent zwrócił się też z prośbą o informacje dotyczące tworzenia Wielonarodowego Dowództwa Dywizji w Elblągu. Jest kilka wątpliwości i prezydent oczekuje precyzyjnych odpowiedzi resortu obrony w tej sprawie, mówił Marek Magierowski.
Pan prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami pana ministra Antoniego Macierewicza. Tym samym nosi się z zamiarem kontynuowania tej korespondencji. Wystosuje na pewno do pana ministra kolejny list lub kolejne pismo lub kolejne pisma w tych sprawach, oczekując bardziej precyzyjnych i bardziej szczegółowych odpowiedzi i danych. Pan prezydent ma wątpliwości w kilku kwestiach dotyczących polityki pana ministra Macierewicza. Wyraził te wątpliwości w tych wspomnianych przeze mnie listach i oczekuje precyzyjnych odpowiedzi na zadane pytania.
Minister Antoni Macierewicz, odpowiadając na pytania prezydenta, napisał, że kandydaci na wojskowych attaché zostali wskazani i przechodzą weryfikację. Szef MON poinformował też prezydenta Andrzeja Dudę, że Wielonarodowe Dowództwo Dywizji w Elblągu osiągnie wstępną gotowość terminowo lub z niewielkim przesunięciem czasowym. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej liczy, że były premier Donald Tusk zostanie skazany. Choć sam deklarował odpowiedzialność za tragedię, nigdy jej nie poniósł, powiedziała europoseł Beata Gosiewska, która straciła męża 10 kwietnia 2010 roku. Kierownictwo MON-u złożyło do prokuratury zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przez Donalda Tuska zdrady dyplomatycznej. Chodzi o umowę pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w sprawie wyjaśnienia okoliczności tragedii. Decyzją ówczesnego rządu do badania katastrofy zastosowano załącznik nr 13 konwencji chicagowskiej. Europoseł Beata Gosiewska podkreśla, że ta umowa spowodowała, iż rodziny ofiar zostały pozbawione podstawowych praw.
Jest to tak naprawdę złamanie naszych praw jako osób pokrzywdzonych i też to wpłynęło, zaważyło myślę na całym dotychczasowym śledztwie, bo wtedy mogliśmy uczestniczyć jako współprowadzący śledztwo. Oczywiście ja pamiętam do tej pory i zawsze będę pamiętać do końca życia słowa Donalda Tuska, który powiedział, że on nie ma powodu, aby nie ufać Putinowi i przekazał mu to śledztwo. To tym skutkowało i tymi wszystkimi matactwami, przestępstwami, jakich się dopuściła strona rosyjska, to wygląda na rzeczywiście takie tajne porozumienie, żebyśmy się nigdy nie dowiedzieli, co tam się 10 kwietnia 2010 roku w tym Smoleńsku naprawdę wydarzyło.
Okoliczności katastrofy smoleńskiej bada specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała byłego wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosława Króla oraz byłą dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Dorotę Podsiedzik-Malec. Po wybuchu afery Amber Gold Komitet Stabilności Finansowej, odnosząc się do działań urzędu w tej sprawie, stwierdził m.in. brak odpowiedniej analizy wzorców umownych ze strony prezesa UOKiK-u. Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman pytała, dlaczego i na jakiej podstawie urząd zweryfikował, że umowy, jakie klienci zawierali z Amber Gold, są wykonywane. W UOKiK-u nie było świadomości tego, jakim problemem jest Amber Gold. Na początku była to jedna z bardzo wielu spraw, mówiła była dyrektor Dorota Podsiedzik-Malec.
Mamy sytuację, w której dochodzi do upadłości, mamy sytuację, w której dochodzi do postawienia zarzutów i muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście dla nas bardzo interesujące. Jak to jest możliwe, że Państwo, żeście mimo tego faktu wydali decyzję, w której żeście stwierdzili, że Amber Gold działa zgodnie z prawem i wykonuje umowę?
Dobrze, Pani Przewodnicząca, ja powiem tak. Z punktu widzenia oczywiście Departamentu Prawnego, opiniowałam tę sprawę w bardzo wąskim zakresie. Tych dwóch zarzutów, które zaproponował Departament Polityki Konsumenckiej. Ja nie analizowałam tej sprawy pod innymi kątami, pod którymi być może można było to wtedy przeanalizować. Tak?
Czy nie uznała
to nie było rolą Departamentu Prawnego. Tutaj jakby Departament Polityki Konsumenckiej miał akta tej sprawy, miał wszystkie informacje, które były zgromadzone i tutaj myślę, że gdyby rzeczywiście była wiedza o tym, jaki jest problem z Amber Gold, ta sprawa też w inny sposób byłaby w urzędzie procedowana.
Wcześniej świadek Jarosław Król zeznał, że działań podjętych przez UOKiK w sprawie firmy Marcina P. nie może nazwać zaniechaniem ani błędem. Dodał jednak, że dziś tę sprawę można by prowadzić inaczej. W ramach tzw. piramidy finansowej Amber Gold oszukała w sumie blisko 19 tysięcy klientów spółki. Straty szacuje się na blisko 851 milionów złotych. Wniosek o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, samorząd, a także zmiany w wymiarze sprawiedliwości. To tematy wtorkowego spotkania szefa klubu PO Sławomira Neumana z wiceszefem klubu PSL Markiem Sawickim. W środę ma dojść do rozmów polityków PO i Nowoczesnej. Do rozmów jak na razie nie przyłącza się lider Kukiz15 Paweł Kukiz. To taka gra opozycji, która ma udowodnić, kto jest bardziej antypisowski, ocenił, odnosząc się do działań PO, poseł PiS Marek Suski.
To są takie wyścigi po odgryzaniu rządu. Raz Nowoczesna jest szybsza, raz Platforma. Tym razem Platforma zaszachowała Nowoczesną, wysuwając, a właściwie sam siebie wysunął z Chetyna na kandydata na premiera, oczywiście bez szans. Powiedział, że ja tu jestem liderem opozycji, a wy macie się na mnie zgodzić bez żadnej dyskusji. Na co oczywiście pozostali powiedzieli, nie, bez dyskusji to my się nie zgadzamy. Przecież my jesteśmy równie wybitni, a może nawet wybitniejsi od Chetyny. Doszło do pewnego problemu. Na dzisiejsze spotkanie mieli przyjść wszyscy liderzy opozycji, przyszedł tylko jeden. Jak słyszymy z tych rozmów, niezbyt entuzjastycznie podszedł do świetlanej postaci pana przewodniczącego z Chetyny.
Szef klubu PO relacjonował dziennikarzom po spotkaniu z Sawickim, że dotyczyło ono m.in. samorządu oraz planowanego na 6 maja marszu, który ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości. We wniosku Platformy o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, PO zaproponowała swego lidera Grzegorza Schetynę jako kandydata na nowego premiera. Lasy państwowe posadzą tylko w tym roku ponad 500 000 drzew, poinformował rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Odniósł się do zainicjowanej przez polityków PO ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Jest to forma sprzeciwu części opozycji wobec obowiązującej od stycznia ustawy, która zliberalizowała przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Paweł Mucha podkreślił, że w Polsce wciąż wzrasta poziom zadrzewienia, a opozycja na krytyce resortu środowiska chce zbijać polityczny kapitał.
Nie należy wszystkich drzew wyciętych w pierwszym okresie 2017 roku wrzucać do jednego worka. Jest to po prostu nieprawdziwe, niesłuszne i obwiniać tym kogokolwiek. Jeżeli chodzi o akcje sadzenia drzew podejmowane przez niektórych polityków, pragnę w imieniu ministra za te wszystkie akcje podziękować. Natomiast chcę przypomnieć politykom dzisiaj, tym, którzy próbują zbijać kapitał polityczny na akcjach związanych z sadzeniem drzew, że Lasy Państwowe co roku sadzą około 500 000 drzew. Lesistość w Polsce zwiększa się z roku na rok. Obecnie wynosi ona około 30% terytorium Polski.
Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Przepisy, które były projektem poselskim, wzbudziły społeczne kontrowersje, a Prawo i Sprawiedliwość złożyło już w Sejmie propozycję zmian. Jutro 2 projektami nowelizacji ustawy autorstwa PiSu i Nowoczesnej zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Znamy wstępne założenia deklaracji rzymskiej, która zostanie podpisana w sobotę. O konkluzjach, jakie ma zawierać dokument, informują unijne źródła dyplomatyczne.
Deklaracja zostanie przyjęta z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską. Według źródeł dokument akcentuje jedność Unii. Jednocześnie osłabiony miał zostać zapis o wielu prędkościach wewnątrz wspólnoty. To właśnie pomysł Europy dwóch prędkości budził w ostatnich tygodniach wiele kontrowersji. W projekcie deklaracji wzmocniono też zapisy o roli parlamentów narodowych w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Poseł PiS Wojciech Skurkiewicz zaznacza, że Europa musi wspólnie szukać konkretnych odpowiedzi na liczne problemy dotykające wspólnotę.
Jeżeli Unia Europejska ma sprostać i wytrzymać próbę czasu, to bez wątpienia deklaracje, na przykład taka jak chociażby ta rzymska, która jest przyjmowana okolicznościowo z okazji 60. rocznicy Traktatu Rzymskiego, bez wątpienia musi działać w sposób jednoczący wszystkie państwa w Unii Europejskiej. Dlatego też nie wyobrażam sobie, żeby podczas spotkania we Włoszech ktokolwiek chciał podejmować jakieś decyzje odnośnie na przykład forsowania pomysłu Europy dwóch prędkości.
Deklaracja rzymska ma wyznaczać kierunek rozwoju dla Unii 27 państw już bez Wielkiej Brytanii, która szykuje się do Brexitu. W najbliższych dniach dokument ma zostać jeszcze dopracowany przez dyplomatów, ale nie zaplanowano już żadnego spotkania negocjatorów. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.